Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina porozmawiamy dzisiaj o twórczości Pawła Pawlikowskiego, a także o specyfice adaptacji filmowych. Nie zabraknie zaproszenia do kina, tym razem na film Drugie życie z Carmen Maurą w roli głównej. W studiu witam doktora Piotra Kurpiewskiego, filmoznawcę z Instytutu Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Piotrze.
Jak opowiadać, czyli język filmu.
Paweł Pawlikowski, którego najnowszy film Ojczyzna właśnie pojawił się na ekranach polskich kin, ma swój specyficzny styl opowiadania, który można powiedzieć cechuje ascetyczna forma.
Tak, ten minimalizm estetyczny, jeżeli chodzi o twórczość Pawlikowskiego, jest widoczny na pierwszy rzut oka, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą tak zwaną trylogię, której domknięcie właśnie możemy od wczoraj oglądać w polskich kinach. I rzeczywiście ta asceza i minimalizm wiąże się z czarno-białym obrazem, to jeden element. A druga sprawa, że Pawlikowski realizuje filmy, które trwają około 80 minut. I to jest taka cecha stała jego twórczości.
To dość ciekawe, bo w Hollywood się robi teraz po 2,5 godziny albo prawie 3. Jakaś taka maniera się zrobiła. Kiedyś się mówiło, że taki klasyczny scenariusz to jest 110 minut. Pamiętasz?
Tak. No, czy między 90 a 110
minut. No, nawet tak. No więc Pawlikowski jest poniżej, natomiast współczesny Hollywood zdecydowanie ciągnie opowieści, nie wiem dlaczego. Ale wróćmy do Pawła Pawlikowskiego. Charakterystyczny u niego jest także sposób kadrowania, prawda? Bo to jest kadr 4:3 najczęściej,
tak.
Czyli taki prawie kwadratowy. I przestrzeń nad głowami bohaterów jest taka dominująca, niejako przytłaczająca ich.
Tak, chociaż to, o czym mówisz, to jest cecha przede wszystkim Idy, czyli oscarowego filmu, można powiedzieć tego jedynego oscarowego filmu w dziejach polskiej kinematografii, jedynego właściwego oscarowego filmu w dziejach polskiej kinematografii, bo oczywiście tych Oscarów mamy tam na koncie nieco więcej. Natomiast rzeczywiście w Idzie był to jeden z tych elementów, który w jakimś tam stopniu, znaczy w dużym stopniu charakteryzował ten obraz. Natomiast w Zimnej Wojnie i w Ojczyźnie ten złoty środek jest, można powiedzieć, już bardziej zachowany. I widać tutaj po prostu pewien taki troszeczkę odmienny styl kadrowania, jeżeli chodzi o pokazywanie całej postaci.
Co ciekawe, wcześniejsze filmy Pawlikowskiego, takie jak Lato Miłości czy Kobieta z Piątej Dzielnicy, które realizował w Wielkiej Brytanii, one są kolorowe. Natomiast od tej trylogii, której wspomniałeś, czyli Ida, Zimna Wojna i teraz Ojczyzna, mamy do czynienia ze zdjęciami monochromatycznymi. No i zresztą operatorzy są ci sami w zasadzie, bo przy Idzie to był Ryszard Lęczewski, ale już Łukasz Żal. I teraz Łukasz Żal stale współpracuje z Pawłem Pawlikowskim. Te czarno-białe zdjęcia, jak sądzisz, one mają chyba taki, nadają opowieści wymiar uniwersalny.
Na pewno nadają tej opowieści wymiar uniwersalny, chociaż ta czarno-biała estetyka, ona się też wiąże bezpośrednio z
odległymi czasami.
Z czasami, w których rozgrywa się akcja filmów, no bo Ida to są lata 60, początek lat 60. XX wieku. Zimna wojna rozgrywa się na przestrzeni kilkunastu lat, między rokiem 49 a 64.
No i Ojczyzna też
Ojczyzna to jest też rok 49.
Zburzone Niemcy.
Także tutaj na pewno ta estetyka czerni i bieli jest skorelowana z epoką. Ale też, jeżeli popatrzymy sobie na zarówno Idę, jak i Zimną Wojnę, jak i teraz aktualnie Ojczyznę, tutaj widać, że Pawlikowski nie tylko myśli o tych czasach powojennych w kategorii czerni i bieli, no bo takie są realia, że takie materiały się po prostu zachowały, ale myśli też kategoriami fotograficznymi. W przypadku Idy ta estetyka fotografii początku lat 60. no jest bardzo widoczna. Estetyka fotograficzna początku lat 60. jest bardzo widoczna w kompozycji poszczególnych kadrów Idy. Natomiast jeżeli już od Zimnej Wojny widać też ten taki element wprowadzenia nawiązań do kina lat 50. i 60. i to też bardzo mocno widać w Ojczyźnie.
Wspomniałeś o fotografii, to nie jest przypadek, bo przecież Paweł Pawlikowski zaczynał od fotografii.
Tak, no jest fotografem, no i też oczywiście w pewnym momencie przeszedł od fotografii do ruchomego obrazu.
Ida, Zimna Wojna i Ojczyzna, określana mianem trylogii. To, co je łączy, to na pewno poszukiwanie tożsamości narodowej. Właściwie w każdym z tych filmów to jest obecne. Ale też takie rozdarcie między światem wschodu i zachodu, prawda?
Tak.
Dlatego, to widać bardzo też w Ojczyźnie.
Dlatego można mówić tutaj właśnie o takiej specyficznej trylogii, bo oczywiście te wszystkie te historie nie są ze sobą powiązane bezpośrednio, fabularnie. Natomiast rzeczywiście postacie, które pokazuje Pawlikowski w tych trzech filmach, one są dość do siebie podobne. Chociaż w przypadku Ojczyzny mamy po raz pierwszy do czynienia z umieszczeniem autentycznych postaci w przestrzeni,
no
w przestrzeni kadru.
Noblista Tomasz Mann i jego córka.
Tak, ale generalnie prawie wszystkie postacie, które się pojawiają w Ojczyźnie i które mają jakiś taki dłuższy moment monologu czy dialogu, to są postacie autentyczne.
No tak, bo jest Klaus Mann też,
jest
Gustav Gründgens. Czyli pierwowzór bohatera Mefista Istvana Sobo.
Którego to Mefisto napisał Klaus Mann, którego oglądamy w tej inicjalnej, fenomenalnej, moim skromnym zdaniem, scenie otwierającej Ojczyznę. I poza tym jeszcze w Ojczyźnie mamy autentyczną postać, jaką była Betty Knox, dziennikarka, korespondentka.
Amerykańska.
Także ten radziecki, można powiedzieć, komisarz, który przyjmuje Tomasza Manna w niemieckiej strefie kontrolowanej przez Sowietów, która zaraz stanie się NRD. To jest człowiek, który miał nazwisko Tulpanow i w 1949 roku został odwołany ze swojej funkcji, także można powiedzieć, to są ostatnie jego momenty w Europie podbitej przez Związek Sowiecki.
Jakie jeszcze inne cechy wspólne tej trylogii byś znalazł?
Na pewno to, co mówiłeś o tożsamości, ponieważ wszystkie te postacie, które pokazuje Paweł Pawlikowski, one mają jakiś taki kryzys tożsamościowy. W przypadku Idy to jest dosyć zrozumiałe, bo to jest młoda dziewczyna, która poszukuje swoich korzeni, a że żyje w czasach powojennych i nie wie za bardzo, jak wyglądały jej relacje rodzinne. To jest postać, która bardzo szybko znalazła się w klasztorze z uwagi na to, że jest Żydówką. No tam jest dużo różnych elementów. Więc ona szuka tej swojej tożsamości, no i trafia na swoją ciotkę, która jest jedynym takim łącznikiem rodzinnym. W Zimnej Wojnie para bohaterów, czyli Wiktor i Zula, oni też mają problemy tożsamościowe. Wyjeżdżają na zachód, wyjeżdżają do Francji, natomiast nie mogą się tam odnaleźć i ostatecznie wracają do Polski. A w przypadku Tomasza Manna, nie wiem jak tutaj...
Obie formy są poprawne.
W przypadku głównego bohatera Ojczyzny, no mamy do czynienia z takim, no, można powiedzieć, klasycznym przymusowym emigrantem, który jako antynazista, no, wyjechał z Niemiec w 1933 roku, no i tułał się po
świecie. Co zresztą
po
jeden
świecie.
Z dziennikarzy mu zarzuca, ale on mu odpowiada krótko. Gdybym tego nie zrobił, nie siedziałbym tu teraz. Więc to jest bardzo błyskotliwa i dobra odpowiedź. Ale tam jest jeszcze jedna rzecz, która jest moim zdaniem istotna w kontekście tego, o czym mówimy. A mianowicie jeden z dziennikarzy pyta, gdzie jest twój dom? On mówi, no mój dom jest w Kalifornii, bo tam mieszkam. Ale lepsze pytanie jest... Gdzie jest moja ojczyzna?
Tak. I tutaj właśnie widać, że wszyscy bohaterowie trylogii Pawlikowskiego nie do końca wiedzą, gdzie jest ta ojczyzna i są rozdarci po prostu pomiędzy tym wschodem i zachodem.
Powiedzieliśmy, że styl filmów Pawlikowskiego to taki szlachetny minimalizm, niepozbawiony jednak elementów poetyckich, często zderzonych jednak z brutalnością otaczającego świata. Takiego świata totalitarnych rządów. To takie też jakby zderzenie sakrum i profanum. Można powiedzieć.
Tak, i to rzeczywiście widać doskonale w obrazie. Pawlikowski bardzo chętnie umieszcza swoich bohaterów w przestrzeniach sakralnych, ale to są przestrzenie sakralne bardzo często zrujnowane albo no, popadające w ruinę.
Jakieś kapliczki się pojawiają na przykład.
Tak, pojawiają się kapliczki. To jest też pretekst do tego, żeby poodwoływać się do różnych dzieł filmowych i nie tylko filmowych z przeszłości.
Popiół i diament?
Na przykład do Popiołu i diamentu,
no
chociażby.
Tak, tak.
Ale rzeczywiście to osadzenie bohaterów na tle sakralnych przestrzeni, no, powoduje, że ten kontekst interpretacyjny się po prostu poszerza. Także bohaterowie dzięki specyficznemu umieszczeniu przestrzennemu, no, nabierają po prostu jakiegoś takiego nowego wymiaru.
Chciałem ci jeszcze zapytać o muzykę w filmach Pawła Pawlikowskiego. Ona odgrywa istotną rolę, bo wydaje się wpływać na narrację, nawet na emocje bohaterów, czyli staje się takim pełnoprawnym elementem filmowego dzieła. Zgodziłby się z tym?
Zdecydowanie. Zwłaszcza, że Paweł Pawlikowski, który dostał w tym roku w Cannes kolejną nagrodę za reżyserię, udowodnił ojczyzną, że rzeczywiście on doskonale panuje nad materią filmową i w przypadku ojczyzny podpisał się nie tylko jako reżyser, współscenarzysta, ale również selekcjoner muzyki, a do tego jeszcze współmontażysta filmu, więc tutaj pełnił kilka funkcji.
No tak, bo tam mamy takie połączenie z jednej strony na przykład klasyków niemieckich, a z drugiej te propagandowe pieśni, które Sowieci prezentują.
Tak. I ta muzyka, rzeczywiście jest jej niewiele, tak jak filmy Pawlikowskiego są oszczędne w każdym obszarze języka filmu, tak i w przypadku muzyki to są czasami wręcz półnuty, ale każdy z tych dźwięków jest bardzo precyzyjnie, precyzyjnie dobrany, tak żeby rzeczywiście nadać emocjonalnego tonu scenie, ale też żeby nadać jej jakiegoś takiego szerszego wymiaru i tutaj może nie będziemy aż tak mocno zdradzać, natomiast no pojawi się muzyka Bacha w ojczyźnie. No i to jest oczywiście
To możemy zdradzić
i to po prostu jest bardzo ważny moment w tym filmie.
Wiesz, dla mnie Ojczyzna w porównaniu z Idą czy Zimną wojną jest filmem najbardziej ascetycznym, takim hermetycznym, zimnym, może nawet wystudiowanym. Ale z drugiej strony jest to też chyba obraz najbardziej z tych trzech intelektualny. Filozoficzny.
Na pewno jest bardzo intelektualny.
Tam jest gęsto, tak?
Ja bardzo podziwiam Pawła Pawlikowskiego, że w tak krótkich scenariuszach, znaczy relatywnie krótkich scenariuszach, potrafi umieścić tak dużo informacji na temat historii kultury XX wieku.
To prawda.
Już sam wybór rodziny Manów jako głównych bohaterów, bo tutaj równorzędną bohaterką, a wręcz można nawet powiedzieć, że główną bohaterką jednak jest Erika Mann, fantastycznie zagrana przez Sandrę Hiller. I już sam wybór tej rodziny, która jest niezwykle właśnie figuratywna, jest niezwykle istotna z punktu widzenia europejskiej kultury w ogóle.
Właśnie, nie tylko niemieckiej.
Nie tylko niemieckiej, bo oni mieli potężny wpływ na to, jak rozwijała się europejska kultura. To powoduje, że rzeczywiście już sam wybór głównych bohaterów daje nam widzom powód do tego, żeby no, tych intelektualnych poszukiwań tutaj rozpocząć mnóstwo.
To prawda. Historyczna trylogia Pawła Pawlikowskiego została zamknięta. Ciekawe, w jaką stronę pójdzie teraz zdobywca Oscara i Złotej Palmy, jak sądzisz?
Ciężko mi tutaj bawić się w proroka, natomiast bardzo trzymam kciuki za dalszą karierę Pawła Pawlikowskiego, który, no, mam takie przynajmniej wrażenie, no, jest cały czas w świetnej formie i pewnie jeszcze nie raz nas zaskoczy. Chociaż no, kręci filmy w takich dosyć długich odstępach czasu, więc pewnie będziemy musieli poczekać przynajmniej kilka lat na jakieś kolejne dzieło. Ja bardzo żałuję, że nie udał się jak dotąd ten projekt, w którym mieli zagrać Joaquin Phoenix i Rooney Mara. No ale może to jeszcze się
Kto
wydarzy.
Wie. Trzymamy kciuki. Dziękuję ci, Piotrze, za rozmowę.
Dziękuję również.
W Magii Kina gościł dr Piotr Kurpiewski, filmoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego. Po przerwie w drugiej części audycji porozmawiam z pisarzem Maciejem Siembiedą o sztuce filmowej adaptacji. Zostańcie Państwo z nami.
Magia kina. Magia kina.
Zgodnie z zapowiedzią w studiu witam Macieja Siembiedę, pisarza, dziennikarza, wykładowcę akademickiego. Dzień dobry, Maćku.
Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry Państwu.
Pamiętam cię oczywiście jako dziennikarza, także jako redaktora naczelnego Dziennika Bałtyckiego. Nasze drogi przecinały się również w Wyższej Szkole Ateneum. No ale obecnie jesteś w zupełnie innym miejscu. Uznany pisarz, którego bestsellerowa powieść Gołoboże została właśnie nominowana do literackiej nagrody Nike. Przede wszystkim wielkie gratulacje.
Bardzo dziękuję.
Czy to wyróżnienie ucieszyło cię?
Bardzo. Ale nawet nie w wymiarze osobistym, tylko jeszcze bardziej ucieszyło mnie to, że powieść powszechnie uznana za sensacyjną weszła na salony, bo...
Czyli jakby gatunkowa, a jednak...
Tak, bo nagroda Nike jest bardzo prestiżowa i tam rzeczywiście bez smokingu się nie ma co pokazywać. Natomiast Goło Boże, która jest taką sagą, ale mimo wszystko opartą w znacznej mierze na właśnie na wydarzeniach sensacyjnych i na całym mnóstwu zbrodni, które się tam dzieją, zasłużyła na zauważenie i to jest bardzo, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że te drzwi, które się udało uchylić, już pozostaną otwarte dla powieści gatunkowej.
Oby, oby. Ale wspominam oczywiście o Gołobożu nie bez przyczyny, ponieważ doczeka się także filmowej ekranizacji. Czy będziesz również autorem scenariusza?
Nie, nie, nie. Ja nie jestem typowym Polakiem. Nie biorę się za to, czego nie umiem. Więc zostawiam to lepszym. Autorem scenariusza będzie Kacper Wysocki. Bardzo utalentowany scenarzysta. Nie chciałbym w tej chwili tutaj skłamać, ale wydaje mi się, że on jest albo szefem, albo jednym tam z najważniejszych ludzi. To na pewno od scenopisarstwa w łódzkiej filmówce. Młody człowiek, możecie go państwo znać z Klangoru, Idź przodem bracie. To jest taki etatowy, można powiedzieć, scenarzysta Opus Film, znakomitego producenta, który właśnie będzie Goło Boże realizował.
No zresztą oba znakomite seriale.
Tak, bardzo dobre.
No ale jednak oddajesz dziecko w cudze ręce. Oczywiście Opus Film, jak powiedziałeś, to jest uznana firma, która ma na koncie przecież Oscara za Idę Pawła Pawlikowskiego. Nie boisz się jednak, że scenarzysta może napisać to tak, jak niekoniecznie ty byś sobie wyobrażał?
W tym wypadku nie. W tym wypadku się nie boję, bo wcześniej, kiedy były przymiarki do scenariuszy tej serii z Kanią, to rzeczywiście tam były jakieś odloty w kosmos, co jest dla mnie naturalne. No, każdy chce opowiedzieć swoją historię. Natomiast w momencie, kiedy scenarzysta ma zrobić adaptację, no to nie znaczy, że to musi być wierne w 100%, bo język filmu, a język książki to są dwa różne języki. Natomiast jeśli już producent kupuje historię i to nie są małe pieniądze, no to rzeczywiście warto byłoby ją pokazać taką, jaka się spodoba czytelnikom, tak? I akurat...
Żeby tego ducha oddać,
tak,
tak, opowieści.
Z Kacprem się poznaliśmy, jest chemia, jest, mimo różnicy wieku, jest porozumienie i czujemy się nawzajem. On zresztą czytał wszystkie moje książki wcześniej i sam się zalicza do fanów, więc myślę, że będzie potrafił z tej książki wyciągnąć to, co tam jest najciekawsze, najważniejsze i najbardziej atrakcyjne.
Czy będziesz miał jakiś wpływ na ostateczny kształt scenariusza?
Myślę, że tak. To znaczy, na pewno nie dostanę tego do oceny, czy do poprawki, czy do redakcji, ale myślę, że sam proces jakiegoś tam konsultowania będzie miał miejsce, bo to tylko służy dobrostanowi tej opowieści, która na ekranie powinna zabrzmieć przynajmniej tak dobrze, jak się to udało w odbiorze czytelniczym. I jestem pełen zaufania w tej chwili, bo myślę, że to jest mądry człowiek i na pewno sobie z tym fajnie poradzi.
Wiesz, pytam o to nieprzypadkowo, bo pamiętam takie historie chociażby z Markiem Chłasko, który wycofywał swoje nazwisko z napisów, najpierw Bazy Ludzi Umarłych, a potem Ósmego Dnia Tygodnia Aleksandra Forda. Więc do takich rzeczy dochodziło, mimo że on współuczestniczył w procesie jakby powstawania tego scenariusza. To jest jednak problem.
Tak, oczywiście. No, były takie przymiarki do wcześniejszych, tak jak powiedziałem, do wcześniejszych książek z serii z prokuratorem Kanią, gdzie scenarzysta zupełnie odjeżdżał i na przykład Kania jest w miarę młodym człowiekiem, który jest mocno aktywny i tak dalej, natomiast były takie, na przykład jedna z propozycji była taka, że będzie starszym bardzo panem, który będzie opowiadał swoje życie.
Czyli taki archiwista trochę.
No, dokładnie. Natomiast na szczęście do tego nie doszło, bo było trochę rozproszonych tych tytułów, a ja je w tej chwili skupiłem sam i sprzedałem Aurum w pakiecie. Ale wracając do Goło Boża, myślę, że przede wszystkim to producent się szykuje do serialu, czyli albo do 12 odcinków, albo do 2 sezonów po 6, czyli materiał będzie raczej nie będzie zubożony, bo wiesz, gdyby z tego zrobiono fabułę dwugodzinną,
no tak,
to wtedy trzeba by ciąć i to mocno. I trzeba by znaleźć jakiś wspólny wątek, który by skanibalizował pozostałe wątki. Natomiast z tego, co powiedział Piotr Dzięcioł, czyli właściciel Opusu, i założyciel Opusu, to jest to książka O nas teraz. Jego to najbardziej w tej książce fascynuje i frapuje, żeby pokazać tą polską skłonność, zdolność, umiejętność dzielenia się, nielubienia się i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że będzie chciał to pokazać tak bardzo szerzej, tak panoramicznie i mocno.
Scenariusz adaptowany to jest pewien rodzaj sztuki, bo wymaga przełożenia historii, którą napisałeś, na język filmu. I jak to zrobić, żeby usunąć jakby z tej twojej opowieści tyle, żeby ona nie straciła jednak swojego charakteru, przesłania, czy nawet stylu opowiadania. Wiesz, nieprzypadkowo przyznaje się Oscary na przykład za najlepszy scenariusz adaptowany, rozgraniczając to ze scenariuszem oryginalnym, bo w moim odczuciu to jest jednak no, swoisty rodzaj sztuki, innej sztuki.
Tak, to jest duża sztuka. Ja nie wiem, ja scenarzystą nie jestem. Natomiast Hanna Kral, która była jedną z moich bogiń reportażu, kiedyś powiedziała coś takiego, że ona stara się bardzo mocno i bardzo dogłębnie poznać historię, którą ma opowiedzieć w reportażu, czy przedstawić w reportażu. I nie robi tego powierzchownie, wręcz odwrotnie. Stara się dowiedzieć jak najwięcej, czyli powiedzmy, że gromadzi bardzo, bardzo duży materiał, z którego potem trzeba napisać kilka kartek tekstu. I ona powiedziała, że ona rozbiera tę historię na najdrobniejsze elementy. Tak jakby rozmontowywała wiesz, jakiś mechanizm, czy jakieś urządzenie, które funkcjonuje. A potem je składa z powrotem, ale eliminuje te rzeczy najmniej potrzebne. Tak? Czyli to urządzenie ma dalej działać, ale nie mieć już mnóstwa tam jakichś niepotrzebnych
dodatków.
Śrubek. Tak. Mhm. Jeszcze wracając do tego poprzedniego pytania, no takim przykładem, owszem, to co powiedziałeś o chłasce, to tak, chociaż tam w dużej mierze polityka się
kwestia cenzury między
mieszała,
innymi.
Tak. Mhm. Natomiast bardzo takim smutnym przykładem jest to, co zrobiono z pierwszą powieścią Zygmunta Miłoszewskiego, czyli znakomitą książką Uwikłanie, gdzie jego bohater, fajnie nakreślony w ogóle, jedna z najfajniejszych postaci w polskim kryminale, prokurator Szacki, dopiero potem go wydobyto, wiesz, w ziarnie prawdy, więc Kiewicz go zagrał. Natomiast w Uwikłaniu był Szacką. Zmienili mu płeć i mimo naprawdę fajnej obsady, bardzo fajnej obsady, bardzo dobrych aktorów, to film zrobił klapę i z tego co wiem, to producent chyba nawet zbankrutował, ale no to taki współczesny, bardzo wymowny przykład.
Wspomniałeś o firmie producenckiej Aurum Film. Mhm. To no, potentat na naszym rynku krajowym, filmowym. Oni zakupili prawa do ekranizacji całej serii tak. Twoich sensacyjno-historycznych powieści, tak mogę powiedzieć, właściwie nawet thrillerów, których głównym bohaterem jest prokurator Jakub Kania. To jest 8 tomów.
Tak.
Poczynając od debiutu 444, a kończąc na ostatniej powieści Upiór. Czy wiesz już, kto będzie scenarzystą tego cyklu? Czy
nie wiem, natomiast...
Jak oni to sobie wyobrażają?
Nie wiem, bo to jest świeża rzecz. Ja naprawdę podpisałem tak z nimi umowę raptem chyba tydzień temu. Więc na development jeszcze nie czas, ale wiem, że się rozglądają mocno i wiem, że jest duże zainteresowanie ze strony nadawców tym projektem. Oczywiście wykup 8 książek nie oznacza 8 sezonów serialu, ale myślę,
ale nie można tego wykluczyć.
Nie można tego wykluczyć, natomiast nadawca, każdy, chciałby mieć komplet, przede wszystkim dlatego, żeby nagle ktoś nie wyskoczył, wiesz, z tym, że zrobi 6 powieść z Kanią, ze swoją obsadą według swojego pomysłu i to wtedy burzy wszystko. Mam nadzieję, że to też jest ogromne wyzwanie, bo przede wszystkim pytanie numer 1, od czego zacząć, od której opowieści, od którego tomu.
No tak, bo one są niezależne.
One są autonomiczne, tak. Mhm. No i trzeba zacząć tak, żeby rzeczywiście ten drugi sezon powstał, przynajmniej drugi.
A nie masz ochoty, powiedziałeś skromnie, że nie bierzesz się za coś, na czym się nie znasz, ale wiesz, zawsze jest jakiś początek. Nie masz ochoty samodzielnie zaadaptować na potrzeby filmu którejś ze swoich powieści? Tomku, nie chodziło ci to po głowie?
Oczywiście, że tak. Ja się nawet jakby podjąłem napisania scenariusza zupełnie powieści jakby według swojej historii, ale nie wydanej. Czyli scenariusza opowieści, która nie została zamieniona w powieść. I postanowiłem, że przejdę pod okiem bardzo czujnej, wymagającej producentki, przejdę przez ten proces, czyli pisania treatmentu i tak dalej, po to, żeby spróbować napisać scenariusz. Nawet mieliśmy taką umowę, że będę czeladnikiem jakiegoś mistrza, który będzie mi pokazywał, jak ten scenariusz się robi. No i chyba tam przy 7 czy 8 próbie tego treatmentu dałem sobie spokój, bo uznałem, że to jest strata czasu. I to nawet nie znaczy, że jestem niecierpliwy, choć jestem, ale nie bardzo rozumiałem, czego się ode mnie oczekuje. Mm-hmm. Bo w momencie, kiedy wszystko ustalamy, historię dopinamy, obgadamy ją, i ja to potem zamieniam w tekst i nie wiem, może po prostu pani producentka chciała mnie nauczyć bardzo mocno.
Cierpliwości.
Cierpliwości, ale też właśnie takiej rzeczywistości pisania do filmu. No i jak już było po którejś kolejnej próbie, jak już doszliśmy do, no powiedzmy, takiej historii, która już mogła rozpocząć proces pisania scenariusza, mm-hmm. to usłyszałem pytanie, dobrze, wszystko jest okej, ale ja muszę wiedzieć, chodziło tam jest bohaterką kobieta, muszę wiedzieć, jaki jest jej want, a jaki jest jej need, czyli czego ona chce, a czego jej potrzeba. No i tu zrobiłem szpagat i powiedziałem, nie, to może w innym życiu.
Wiesz, w ogóle proces powstawania scenariusza niekoniecznie się zaczyna od treatmentu. Mogę ci to powiedzieć, ja, który też piszę scenariusze, mhm. ja tak nie robię. Ja na przykład piszę od razu najpierw scenariusz, a potem ewentualnie, jak ktoś ode mnie wymaga tego, to piszę treatment. Być może to jest nieprawilnie zdaniem tej pani producentki, ale tak też się robi.
Ale wiesz, Tomku, ty masz już, jak to mówią malarze, łapę. Już jesteś wygimnastykowany, już siadasz i doskonale wiesz, w jakiej przestrzeni się poruszasz i w jakim formacie się też poruszasz. Dla mnie to było coś zupełnie nowego. A poza tym, wiesz, no, mam swoje lata i ja już przejście z dziennikarstwa do beletrystyki to jest zmiana płci.
Research jest to ten, prawda, podziwiam cię.
Research jest ten sam, ale jeśli chodzi o warsztat, to naprawdę wysiłek jest, czy był, no bo teraz już trochę się rozkręciłem, ogromny i przechodzenie tego raz jeszcze zupełnie mi nie jest potrzebne, dlatego że ja się bawię. Ja po prostu moim głównym napędem jest przyjemność.
I być może to jest też źródłem sukcesu twoich powieści. Poza tym, że umiejętnie łączysz sensacyjną intrygę z prawdziwymi wydarzeniami z naszej historii. Ale wiesz, chciałem cię o to zapytać, czy twoja działalność dziennikarska, reportażowa, okazała się pomocna w dokumentowaniu historii, które opisujesz w swoich powieściach?
Tak, bardzo, ale w dokumentowaniu, czyli w zbieraniu materiału, czy jak to się szumnie mówi, researchu.
Tak.
Natomiast to jest to samo. Czy to jest, research jest identyczny przy zbieraniu opowieści na 5 stron, jak i na 500 stron. Mhm. Natomiast, czy te techniki, sposób docierania, taki rodzaj też dystansu, żeby sprawdzania tego wszystkiego, szukania, i tu jest też cierpliwość potrzebna. Tu akurat potrafię być cierpliwy, więc tak, to na pewno tak. Natomiast jeśli chodzi o warsztat, to absolutnie nie, to dziennikarstwo wręcz przeszkadza.
Trochę matematyki. W ciągu 9 lat napisałeś i wydałeś oczywiście również 8 powieści z prokuratorem Jakubem Kanią, ale także trylogię Katarzys, Nemezis, Kairos, powieść Gambit, no i oczywiście Gołoboże, o której to powieści już rozmawialiśmy. Policzyłem, wyszło mi 1,5 powieści na rok. Tempo dość zawrotne.
Tak,
powiedz, jak
duże,
ty to robisz?
Duże. Wiesz co, to się zaczęło w pandemii, bo ja chciałem pisać jedną książkę w roku. Znaczy, w ogóle to ja nigdy nie planowałem kariery pisarskiej. Te 4 to była taka trochę odpowiedź na moją wewnętrzną zazdrość, jaką poczułem po przeczytaniu, ale też po obejrzeniu filmu Kot Leonardo da Vinci. I film taki sobie, natomiast
książka
fajna. Mm. I jak pamiętam, że jak wyszedłem z kina, to chyba wtedy nastąpił ten impuls do czwórek, bo ja ją strasznie zazdrościłem. I to nie sławy, nie tego, że Tom Hanks gra u niego, chociaż akurat chyba z najsłabszych ról, ale tego, że jak on się świetnie bawił, jak musiał tę historię, wiesz, zgłębiać, odkrywać, ewentualne potomstwo Chrystusa, Katarzy, Templariusze.
Ile zagadek, tajemnic.
Dokładnie. Ostatnia wieczerza, te wszystkie właśnie kody, które tam są zawarte. No i pomyślałem sobie, jak ja bym chciał bardzo przeżyć taką przygodę. No i wtedy sobie przypomniałem, że wiele, wiele lat temu i przez wiele, wiele lat gromadziłem materiały, próbowałem rozwiązać zagadkę tego chrztu Warneńczyka, Matejki, chyba najbardziej kradzionego polskiego obrazu. No i sam sobie szybko odpowiedziałem. Bierz się do roboty.
I tak się zaczęło.
I tak się zaczęło, ale wiesz, ani Kania nie był planowany na bohatera seryjnego, ani ja w ogóle nie... Chciałem po prostu tę historię opowiedzieć. To był koniec, gdyby się na tym skończyło. To wcale bym nie rozpaczał, pewnie bym sobie znalazł jakiś inny pomysł na życie, natomiast no, książka się spodobała.
I paradoksalnie pandemia pomogła ci w tym.
Tak, ale to były właśnie czasy, kiedy pisałem jedną książkę rocznie, bo następna, czyli Miejsce i imię powstało w następnym roku, potem Gambit, a w pandemii po pierwsze dużo czasu, po drugie izolacja, po trzecie no, lepiej się czułem w świecie powieści niż w świecie ministra zdrowia. Więc wtedy napisałem dwie książki. No i tak już niestety zostało, chociaż wiem, że to, co powiem, nie spodoba się wszystkim, ale chciałbym przejść na ten cykl jednej roczny.
Czekam z wielkim zainteresowaniem na ekranizację twoich powieści. Dziękuję ci za spotkanie i rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Gościem Magii Kina był pisarz Maciej Siembieda.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie tradycyjnie mamy dla Państwa zaproszenie do kina. Drugie życie to nowy film marokańskiej reżyserki Mariam Touzani, znanej z takich obrazów jak Adam czy Turkusowa suknia, za którą otrzymała przed kilkoma laty Nagrodę Krytyków na festiwalu filmowym w Cannes. Urodzona w Tangerze, Touzani w tym właśnie mieście osadza akcję swojego najnowszego filmu. Drugie życie to opowieść o Marii Angeles, Hiszpance, która całe życie spędziła w mieście nazywanym Wrotami do Afryki. Maria jest starszą panią, która doskonale radzi sobie z codziennymi obowiązkami. Mieszka w słonecznym, pełnym wspomnień apartamencie. Ma zaprzyjaźnionych sprzedawców, u których zaopatruje się w warzywa i owoce. Dobre relacje utrzymuje także z sąsiadką i jej córką. Kocha miasto, w którym się wychowała i przeżyła najlepsze lata. Poukładane życie pogodnej Marii wali się niczym domek z kart za sprawą dawno niewidzianej córki, która z powodu kłopotów finansowych postanawia sprzedać mieszkanie Marii. To punkt zwrotny filmu Mariam Touzani. Twórczyni drugiego życia pokazuje w swoim słodko-gorzkim dramacie, że ludzie starsi często traktowani są instrumentalnie, a ich uczucia i potrzeby nie są zauważane nawet przez najbliższych członków rodziny. To ciekawe podejście w czasach poprawności politycznej, w której nikt nie zająknie się na temat ageizmu, piętnując przy okazji wszelkie inne izmy i fobie. Kluczem do wiarygodnej, pogłębionej opowieści o Marii Angeles jest obsadzenie w tej roli znakomitej hiszpańskiej aktorki Carmen Maury. Muza Pedro Almodovara, znana m.in. z takich jego filmów jak Kobiety na skraju załamania nerwowego czy Wolwer, pięknie wygrywa wszelkie zmiany nastroju swojej bohaterki, nie potrzebując do tego słów. Buduje postać z drobnych gestów, spojrzeń, pozornie zwykłych ruchów. Drugie życie obejrzała oczywiście także Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry.
Wiesz, uderza mnie w filmie Mariam Touzani niezwykła symbioza postaci i miejsca. Mieszkanie, które jest taką scenariuszową stawką napędzającą fabułę, to dla Marii dużo więcej niż tylko miejsce do życia.
Ale też myślę sobie, że to jest właśnie o tym opowieść, że te przedmioty, które można by pomyśleć, no cóż to są przedmioty, czy one mają duszę, jednak mają znaczenie. Mają
oczywiście
znaczenie dla głównej bohaterki, która na pewno nie jest kobietą na skraju załamania nerwowego, a można by
pomyśleć, pogodną, starszą panią,
że ma ku temu powody. To jest rzeczywiście stworzenie takiego miejsca, które jest naszą historią, które jest jest naszym, powiedziałabym, DNA, tak? Bo ona się tam czuje najlepiej. To jest jej azyl, to jest miejsce, w którym każdy kąt coś opowiada, każdy przedmiot stanowi wspomnienie.
Wiesz, to jest jakby część jej samej, prawda?
Tak, tak.
W momencie,
tak.
Kiedy ona ma to utracić, to tak jakby traciła część siebie.
Tak, bo
ja to tak odebrałem.
Ja absolutnie się z tobą zgadzam, bo to miejsce ma tożsamość. Mhm. I ta tożsamość wynika i z przedmiotów, które się tam znajdują, przede wszystkim też z tego, że mieszka tam główna bohaterka, niezwykle charyzmatyczna postać. Dla mnie to jest też kino milczenia, kino spokoju, bo tam dużo się dzieje właśnie w ciszy, pomiędzy. To nie jest kino przegadane, to jest kino bardzo wolne, można by powiedzieć, trochę w kontrze do tego, co dostajemy bardzo często w tym mainstreamie. To jest przepiękne kino i to określenie Tangeru jako wrót Afryki jest absolutnie na miejscu. To jest po prostu coś niezwykłego. To miasto jest też zachwycające. Miasto, które czujemy. Ja miałam takie wrażenie, jakbym chodziła po tym mieście, jakbym czuła te zapachy, jadła te przekąski czy dania, które są na ulicy, czy też w miejscu, w którym dzieje się akcja.
Mówiąc o tym mieszkaniu, które jest takim szczególnym miejscem dla głównej bohaterki, wiesz, miałem też skojarzenia takie, wcale chyba nieodległe, z wartością sentymentalną.
Coś w tym było, tak. Tylko, że prawda? Tutaj mamy w południowych barwach i z południowym temperamentem.
Oczywiście, zupełnie inne światło.
Bo tak, bo Carmen Maura, podobnie jak w filmach Almodovara, też jest tutaj kolorową kobietą.
To prawda.
Pięknie jest pokazana starość i intymność pomiędzy głównymi bohaterami.
Wiesz, zanim to o tym powiemy, ja bym jeszcze przytoczył powiedzenie nie przesadza się starych drzew. Oglądając ten film, cały czas ono mi gdzieś tam tyle głowy funkcjonowało. Oczywiście dla niektórych to jest banalny slogan, ale dla twórców drugiego życia chyba nie. Potrafią pokazać, że ma rację bytu.
Tak, zgadzam się absolutnie. Nie przesadza się starych drzew, a jest to przynajmniej bardzo trudne. Czasami oczywiście nie ma wyjścia, bo tutaj w tym filmie mamy właściwie kilka tematów. Jest też temat relacji między starzejącymi się rodzicami, konkretnie matką, a dziećmi, że ta relacja może się na przykład rozjechać, tak, że no, to symboliczne podanie szklanki wody nie nastąpi. I o tym też mówi nam reżyserka tego filmu.
Ten film pokazuje także, że bez względu na wiek, człowiek ma prawo do życia na własnych zasadach. Maria ma prawo do życia na własnych zasadach, jak również do uczuć, do miłości, bo nie jest to przypisane tylko i wyłącznie do ludzi młodych.
Nie jest to zdziecinniała staruszka, tak? A my mamy właśnie, tak jak powiedziałeś, problem z tym ageizmem, bo nam się wydaje, że w pewnym wieku to my już musimy przejąć kontrolę nad rodzicami. Czasami tak, ale w przypadku głównej bohaterki absolutnie to się nie sprawdza. Ona jest kobietą, która chce żyć i to chce żyć pełnią życia. I ta pełnia życia na różnych etapach różnie wygląda, a to wygląda pięknie.
Tak, mamy miłość w wieku, no, bardzo dojrzałym nazwijmy, ale ta starość w drugim życiu pokazana jest jako naturalny proces. Bohaterka, nie wiem, nie próbuje się na siłę odmładzać, jest naturalna, prawda?
Bardzo mi się podoba to właśnie,
ale
ten zabieg.
Słuchaj, jeszcze chciałem ci na jedną rzecz zwrócić uwagę. Nie wiem, czy zauważyłaś, jak często kamera, właściwie niemal od początku filmu, pokazuje ręce Marii. Bo przecież to właśnie dłonie i szyja najszybciej się starzeją.
Ale pokazuje też całe ciało, pokazuje plamki na skórze, nad którymi się pochylamy. To jest naprawdę niezwykła odwaga też aktorki, która
zdecydowała
się...
Pamiętasz, jak nazwała te plamki? Cmentarne kwiatki.
O właśnie, cmentarne kwiatki.
To ładne.
To jest naprawdę bardzo duża odwaga, żeby się skonfrontować, czy skonfrontować widza z tym, jak ja naprawdę wyglądam. Ja niczego nie udaję, ja nie mam 30 paru lat, ja jestem dojrzałą, właściwie starszą panią. O tym nam mówi też Carmen Maura. Tak, to wyraźnie w tym filmie wybrzmiewa, że ona jest pewną siebie kobietą.
Nie mogę też nie wspomnieć o wątku piłkarskim. Zresztą
no tak, mamy
dość zabawny,
tak.
Ale jest on na czasie, bo mamy mundial. Prawda? I to jest też taka
też
historia pokazująca, że nawet starsza osoba, która nie pracowała przez lata, potrafi być kreatywna i poradzić sobie w życiu, nie mając pieniędzy, prawda?
A piłka nożna jest tylko pewnym pretekstem w tym filmie.
Oczywiście.
Tak? Bo ona mówi, że zupełnie jej to nie interesuje. Ale, no właśnie, nie będziemy państwu zdradzać.
Ale wciąga się,
co tam się dzieje.
Tak, zapraszamy do kin na drugie życie.
Zdecydowanie zapraszamy.
Słodko-gorzki dramat Mariam Tuzani ze znakomitą Carmen Maurą w roli głównej. Dziękuję ci, Iwona, za rozmowę.
Ja również dziękuję.
To wszystko w Magii Kina. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się państwu. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.